Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 13. płyta, 37. ścieżka.
The following is a class on the Srimad Bhagavatam.
Jest to wykład ze Śrīmad Bhagavatam,
First canto,
kanto pierwsze,
second chapter,
rozdział drugi,
text number six.
tekst szósty,
Given by his
wydany
divine
przez Jego
grace,
boską miłość,
A.C.
AC
Bhaktivedanta
Bhaktivedanta
Swami
Swami
Prabhupada.
Prabhupada,
Recorded on October 4th,
9 piątego października
1975,
75 roku
on the island of Mauritius.
na Mauritiusie.
সবই পুংসাং পরো ধর্ম যত ভক্তি রজো খজে অহৈতুকি অপ্রতিহতা জয়া আত্মা সুপ্রসিদ দিস ইজ এ ভার্স
To jest werset
ফ্রম শ্রীমদ্
ze
ভাগবতম
Śrīmad Bhagavatam,
ফার্স্ট ক্যান্টো
kanto pierwszego,
চ্যাপ্টার টু
rozdziału drugiego,
টেক্সট নাম্বার সিক্স
tekstu szóstego.
There was a big meeting
Było wielkie spotkanie
of great
wielkich
sages,
mędrców,
saintly persons,
świętych osób,
about
jakieś 2,500
2,500 years
lat
ago
temu w
at
Naimisaranya.
Naimisharan. Naimisharana
Naimisaranya
still
nadal.
those who have gone to
Ci, którzy
India.
byli w Indiach,
They know
oni wiedzą.
near
W
Lucknow
pobliżu Lucknow
there is a
jest
place.
miejsce.
It is called
Ono
now
jest do dzisiaj.
railway station Nimsar.
Kolej, stacja tam jest. Nimsar.
There is
Dlatego jest Naimisaranya.
Naimisharana. So there in the
I
meeting.
na tym spotkaniu
The questions were
były
put
przedłożone
by
pytania
sages
przez mędrców,
that to summarize
aby
the whole range
podsumować
of revealed scriptures.
całość objawionych pism.
Because in India
Ponieważ w Indiach
the Vedic literature
literatura wedyjska
are many folded.
jest wiele.
First of all, There are the four Vedas,
Przede wszystkim są cztery Wedy,
Sama,
Sama,
Yajur,
Yajur,
Rig,
Rig, Atharva.
Atharva. Then they are explained
I one są objaśnione
or
czy
supplemented
uzupełnione
by the Puranas,
Puranami,
18 Puranas.
18 Puranami.
Then they are further
I one
explained
dalej są objaśniane
by 108
za pomocą
Upanishad.
108 Upaniszadów
Then they are summarized
i są
in
podsumowane
Vedanta
w
Sutra,
Vedanta
Brahma
Sutrze,
Sutra.
Brahma Sutrze.
And then
I wtedy
again the
znowu
Brahma Sutra
Brahma
is
Sutra jest
explained
objaśniona
by
za
Śrīmad
pomocą
Bhāgavatam.
Śrīmad Bhāgavatam.
Bhāṣyaṁ Brahma Sutrānā. The Śrīmad Bhāgavatam
Śrīmad
is
Bhāgavatam
the
jest
direct commentary that he
bezpośrednim
offers
komentarzem
himself.
napisanym przez autora osobiście.
Therefore you'll find
Dlatego
at
zobaczycie
the end of
w
each
końcu każdego
chapter of
rozdziału
Śrīmad
Śrīmad
Bhāgavatam,
Bhagavatam.
Śrīmad Bhāgavate Mahāpurāṇe Brahma Sutra Bhāṣye. Bhāṣye means commentary.
Bhāṣya znaczy komentarz.
Commentary means
Komentarz znaczy
to explain.
objaśnić.
Just like in
Tak
the Brahma
w Brahma
Sutra,
Sutrze
the first aphorism
pierwszym aforyzmem jest
is Athātu Brahma
Adhato Brahma
Jigyasa.
Jigyasa.
This human form
Ta
of
ludzka forma
life
życia
is meant for
jest przeznaczona,
inquiring
aby pytać
about the
o
absolute
prawdę
truth.
absolutną.
Brahma means
Brahman
absolute
oznacza prawdę
truth,
absolutną,
the supreme truth.
najwyższą prawdę.
So, it is said
Dlatego jest powiedziane,
that
że życie ludzkie nie powinno być tracone, czy nie powinno się działać tak jak zwierzęta.
Nayang deho deho bhajang niloki kastan kaman arhati bhi bhujang ji.
Jaka jest różnica pomiędzy ludzką formą życia a życiem wieprzy i psów? Jaka jest różnica? Różnicą jest taka, że wieprze i psy, te dzieci krzyczą. Czy nie można powiedzieć, żeby przestały? Zobaczymy, że wieprze i psy cały dzień szukają jedzenia, gdzie jest jakieś pożywienie. Gdzie jest jakieś pożywienie? To jest potępione życie wieprzy i psów. One nie mogą mieć żadnego spokojnego życia. Nie mogą wykonywać żadnej inteligentnej pracy. Nie mogą wytwarzać pożywienia z ziemi. Nie mają inteligencji. Ta sama ziemia jest. Psy i wieprze są. Ludzkie istoty są również. Ale ludzka istota rozwinęła cywilizację. Wygodne życie. Wieprze i psy nie mogą tego zrobić. Chociaż posiadają te same możliwości, ale nie mogą tego zrobić. Ludzkie życie jest przeznaczone do bardzo wygodnego życia, żeby mieć czysty umysł, aby zrozumieć, czym jest prawda absolutna, czym jest nasze życie, co jest celem życia, ponieważ wieprze i psy, one również umrą i my również umrzemy. Ale my możemy zrozumieć, co jest celem życia. Psy i wieprze nie wiedzą, co jest celem życia. Dlatego w Vedanta Sutrach pierwszy aforyzm jest taka rada, że ludzka forma życia to nie ma znaczenia, gdzie ta ludzka forma życia jest. To nie ma znaczenia. Czy to w Ameryce, czy w Indiach, czy w Pakistanie, czy gdziekolwiek. Ludzkie życie jest ludzkim życiem. Dlatego ich czynnością jest pytać o prawdę absolutną. Taka jest instrukcja pism. Dlatego znajdujemy formy religii w ludzkim społeczeństwie. To nie ma znaczenia, czy to jest społeczeństwo chrześcijan, czy społeczeństwo hindusów, czy muzułman, czy jakieś inne społeczeństwo. Ponieważ są ludzkimi istotami, tam musi być jakiś rodzaj religii. A czym jest ta religia? Religia znaczy zrozumienie Boga. To jest podsumowanie, substancja. Religia oznacza zrozumienie Boga. W pismach jest powiedziane. Religia znaczy religia oznacza kody i reguły i zasady dane przez Boga. To jest religia. To jest podsumowanie, krótka definicja religii. Jeśli ktoś zapyta was, czym jest religia, natychmiastowa odpowiedź jest w pismach.
dharmam tu sakshad bhagavat pranitam navai vidu vidhi sayonapi deva.
Zasady religii są dane przez Boga. To jest nieznane ludzkim istotom czy półbogom. To znaczy, za wyjątkiem Boga, nikt nie może dać wam religii. Tak jak prawo. Prawo państwowe. Prawo znaczy zasady dawane przez państwo. Ty nie możesz stworzyć prawa w swoim domu. To nie jest prawem. Podobnie, religia znaczy prawa dane przez Boga. Dlatego musimy wiedzieć, kim jest Bóg i jaki rodzaj prawa On nam daje. To jest religia. Z Bhagavad Gita rozumiemy, Krishna, czy Bóg, mówi, kiedy są rozbieżności w wypełnianiu religii, wtedy ja inkarnuję. Ja pojawią się. Dlaczego? Religii przeszkadzają duszkritina, demony, a osoby święte wypełniają religię. Sadhu oznacza osobę świętą, wielbiciela Boga. Oni są sadhu. A asadhu, czy demon, znaczy osoby, które odrzucają autorytet Boga. Są nazywani demonami. Dwie czynności. Aby ukrócić czynności demonów i dać ochronę osobom świętym, dlatego się pojawiam. I aby ustanowić religię, zasady religii, to są trzy czynności, dla których Krishna, czy Bóg, czy reprezentant Boga, czy powiesz, czy Syn Boga, przychodzą. To tak się dzieje. Więc czym jest religia? Religia jest posłuszeństwem Bogu. Tak jak prawo znaczy posłuszeństwo państwu. I ktoś, kto jest posłuszny prawom państwowym, on jest dobrym obywatelem. Podobnie, prawa dane przez Boga, ktoś, kto jest posłuszny tym prawom, on jest religijny, czy osobą świętą. Dlatego to nie ma znaczenia. Jaką praktykujesz religię, to nie ma znaczenia. Jeśli faktycznie jesteś posłuszny prawom Boga, wtedy jesteś religijny. To nie ma znaczenia. Jest to objaśnione tutaj. Poza percepcją zmysłową mamy różne takie etapy wiedzy. Bezpośrednia percepcja, pratyaksza, paroksza, aparoksza, adokshada, aprakrita. To jest pięć etapów takiej wiedzy. Bezpośrednia percepcja, wiedza przyjmowana od innych, wtedy realizacja, wtedy anubhuti, zrozumienie, jaka jest pozycja Boga i Jego sytuacji, to jest nazywane aprakrita. Aprakrita znaczy nie w tym świecie materialnym, ale ponad tym. Shankaracharya, on opisał
Narayana para abhaktyat abhaktyat this material world
ten świat materialny
is manifested
jest manifestowany
and above this
ponad nim jest
total stock of material
taki totalny magazyn energii materialnej to jest nazywane avyakta a poza tym jest świat duchowy
Narayana para abhaktyat So we have to understand
Więc musimy zrozumieć
God,
Boga,
where he is
gdzie On jest usytuowany.
On
jest usytuowany w każdym, wszędzie. Ale nadal nie możemy Go widzieć. W modlitwie Kunti ona powiedziała, że Krishna, Ty jesteś wewnątrz i również na zewnątrz. Ale nadal nie możesz być rozpoznany. Tak jak ojciec jednej osoby czy krewny gra na scenie, nadal on nie może go rozpoznać. Kto tam gra? Więc podobnie Krishna czy pozycja Boga jest Adokshaja. Akshaja znaczy bezpośrednia percepcja. Aksha znaczy oczy. Czasami mówimy, czy możesz pokazać mi Boga. Jest to nazywane akshaja. Ale on nie może być widziany za pomocą tych oczu. Dlatego jego imieniem jest Adokshaja. Nie możesz widzieć Boga za pomocą percepcji bezpośredniej. Musisz stworzyć swoje oczy, musisz stworzyć swoje zmysły, tak, żebyś mógł zobaczyć Boga, żebyś mógł dotykać Boga, żebyś mógł rozmawiać z Bogiem, żebyś mógł czuć obecność Boga. Dlatego Jego imię jest Adokshaja. Kiedy czasami Bóg jest opisywany jako bezosobowy, to nie znaczy, że On nie ma osobowości. On ma swoją osobowość, ale On nie jest taką osobą jak my. On nie jest taką osobą jak my. Jest to nazywane bezosobowe. Bezosobowe nie znaczy, że On nie ma osobowości, ale doświadczenie naszej osobowości, Bóg nie jest taki. W Wedach jest bardzo wspaniale to objaśnione. Bóg widzi, ale On nie ma oczu. On nie ma uszu, a może słyszeć. Jeśli nie może słyszeć, wtedy jaki jest pożytek z naszych modlitw? On słyszy, ale on nie słyszy tak jak my. My nie możemy słyszeć z odległego miejsca, kilka jardów dalej. Ale Bóg, On jest w swoim królestwie. A mimo to, jeśli ofiarowujesz modlitwy, On może słyszeć. To jest Bóg.
Srinoti akarna pasyati achakhu. He is seeing everything.
On widzi wszystko.
Every action.
Każdy czyn
of your activity.
Twoich czynności.
But that kind
Ale
of eyes
jakimi oczyma? Widzi wszystko. Nie tylko moje czynności, Twoje czynności, Jego czynności. Czynności każdego. My nie mamy takich oczu. Dlatego, kiedy on mówi, że on nie ma oczu, to znaczy, że on nie ma oczu takich jak my. To powinno być. Achakshu. On nie ma takich oczu. Ja nie mogę widzieć dalej niż 100 stóp. Ale on może widzieć wszędzie. On ma swoje ręce i nogi wszędzie. On ma swoje oczy wszędzie. Dlatego on jest opisany tutaj. Adokshaja. Adokshaja. Adokshaja znaczy poza zmysłową percepcją. I nadal musi zostać posłuszny. Dlatego to jest powiedziane. Są dwie natury. Para i apara. Te rzeczy są bardzo wspaniale objaśnione w Bhagavad Gita. Ta energia materialna, 5 elementów, 8 elementów. Nawet możemy widzieć. Nie możesz widzieć 5 elementów właściwie. 5 elementów. Możemy widzieć ziemię, możemy widzieć wodę. Możemy widzieć ogień. Ale nie możemy widzieć powietrza, ale możemy czuć to powietrze, jak wieje. To jest również percepcja zmysłowa. Możemy widzieć. Możemy postrzegać. My nie możemy wiedzieć, czym jest to niebo, ale my wiemy, tutaj jest niebo. Taka przestrzeń. Wtedy my nie możemy nawet widzieć umysłu. My nie możemy. Ja wiem, że masz umysł. Ty wiesz, że ja mam umysł. Ale ty nie możesz widzieć, gdzie jest mój umysł. Ja nie mogę widzieć, gdzie jest twój umysł. To są różne energie Boga. A cały świat materialny jest zbudowany z tych 5 wulgarnych elementów i 3 subtelnych elementów. Jest to nazywane światem materialnym. A Krishna mówi dalej, aparayam, te energie materialne, one są niższymi energiami, apara. Poza nimi jest wyższa energia.
Aparayam itastu vidhi me prakritim para.
Mój drogi Arjuna, te wulgarne i subtelne materialne elementy, one są niższą energią. Poza tym, tam jest inna, wyższa energia. A czym jest ta wyższa energia? To jest ta żywa istota. My jesteśmy żywymi istotami. My jesteśmy wyższą energią. My eksploatujemy materialne źródła, dlatego jesteśmy wyżsi. My układamy materialną energię dla naszego zadowolenia. Dlatego my należymy do energii wyższej. W chwili obecnej angażujemy się w czynności energii materialnej. Tak. Jesteśmy ekonomami, naukowcami i tak dalej. To znaczy, wszystkie nasze zaangażowania są w tej energii materialnej. Nawet psycholodzy, umysłowi spekulanci, filozofowie. Wszystko energia materialna. Ale to nie jest nasze wyższe zaangażowanie. Wyższe zaangażowanie jest objaśnione tutaj. Najwyższym zaangażowaniem znaczy pozostać zaangażowanym w służbę oddania dla Najwyższego Pana. Bhakti znaczy służba oddania. Kiedy zrozumiemy Adhokhaja, Najwyższego, prawdę absolutną, wtedy zrozumiemy naszą pozycję. Nasza pozycja jest taka, wieczny sługa Boga. To jest nasza pozycja. Ale w chwili obecnej, ponieważ nie jesteśmy w wyższej energii, w czynnościach wyższej energii, my walczymy ciężko z tą materialną energią. Pan mówi, że te żywe istoty, one są moimi integralnymi cząstkami. Amsha znaczy cząstka, integralna cząstka. Tak jak ten palec jest integralną częścią mojego ciała. Dlatego zajęciem palca jest wykonywać, czy patrzeć na komforty ciała. Ja chcę podrapać się na nosie. Natychmiast palec jest zaangażowany. A jeśli palec nie może mi pomóc, wtedy to jest chore. Podobnie jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. Jeśli nie możemy pomóc Bogu, jeśli nie możemy asystować Bogu, jeśli nie możemy służyć Bogu, to jest nasz chory stan. To jest nasz chory stan. Dlatego w obecnej chwili nie pomagamy Bogu, my nie asystujemy Bogu, my nie służymy Bogu. To jest nasza choroba. My musimy wydostać się z tego chorego stanu. Jest to nazywane mukti. Mukti jest objaśnione w Śrimad Bhagavatam.
Mukti itya anatha rupam sarupena avasthiti.
Mukti znaczy, kiedy porzucimy nasze fałszywe zaangażowania i zaangażujemy się właściwie w naszą oryginalną, konstytucjonalną pozycję. To jest nazwane mukti. Ta bhakti znaczy mukti. Ponieważ bhakti oznacza bycie zaangażowanym w służbę oddania dla Najwyższego. Dlatego to jest mukti. I bhakti zaczyna się po mukti. Jest to również objaśnione w Bhagavad Gita.
Brahma bhuta prasannatma na sochati na kankati sama sarvesu bhutesu mad bhakti labhati param. Brahma bhuta, we are all Brahma.
Wszyscy jesteśmy Brahmanem.
Filozofowie
Mayavadi, oni są bardzo zajęci, aby zrealizować swoją pozycję Brahmana. My jesteśmy Brahmanem, ponieważ my jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. Bóg jest para-Brahmanem, a my jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. My nie jesteśmy param-Brahmanem, najwyższym Brahmanem, ale jesteśmy Brahmanem.
Aham
Brahmasmi, ta realizacja. Ja nie jestem tym ciałem. To jest nazywane Brahma Bhuta.
Brahma Bhuta,
kiedy to zrealizujesz, to jest nazywane wiedzą. Brahma Gyana. Nie jestem tym ciałem, ale jestem duszą, integralną cząstką Boga. Moim obowiązkiem jest towarzyszyć Bogu, służyć Bogu. To jest nazywane Brahma Bhuta. Inaczej, bycie Jiva Bhuta, my jesteśmy zaangażowani w tym materialnym świecie. walcząc z energią materialną. To jest nazywane Jiva Bhuta.
A Brahma Bhuta
znaczy zrealizowanie. Dlaczego niepotrzebnie walczę w tym świecie materialnym? Ja nie należę do tego świata materialnego. Jestem duszą. Moja czynność jest duchowa. To jest Brahma Bhuta. A wkrótce, jak ktoś zrozumie tą pozycję, wtedy Prasanatma, on natychmiast zostaje szczęśliwy, radosny. Tak jak jeśli coś robisz, coś, co nie potrzebujesz, na co nie ma potrzeby, kiedy zrealizujesz, że ja niepotrzebnie traciłem mój czas w ten sposób, naturalnie, jeśli stanie się radosne, że dlaczego traciłem mój czas w ten sposób? To jest Brahma Bhuta, pozycja. Prasanatma znaczy etap radosny. Już więcej nie ma niepokoju. Jesteśmy w pełni niepokoju z powodu naszej materialnej koncepcji życia. Niepotrzebnie. Tak wiele liderów przychodziło i odeszło. Tak długo jak oni żyli, byli zawsze zainteresowani w naszym kraju, jak Mahatma Gandhi. On przybył, wielki lider, czy w innych krajach. Churchill przybył, czy Hitler się pojawił. Tak długo jak oni żyli, byli zawsze w niepokoju, pełnym niepokoju, walcząc jeden z drugim. Teraz oni nie istnieją. Jaka jest tam strata? Ale niepotrzebnie oni byli zajęci, że beze mnie mój kraj będzie skończony i to będzie zniszczone. Niepotrzebnie. Dlatego potrzebujemy być Brahma Bhuta. Wtedy Prasanatma. Wtedy, ponieważ nasz jedyna czynność jest widzieć, że jestem szczęśliwy, że nie mam niepokoju. Tego szukamy. Każdy jeden z nas. I ten stan bez niepokoju jest możliwy, kiedy dojdziemy do tego etapu. Jeśli chcesz faktycznie spokoju, wtedy musisz być zaangażowany w służbę dla Pana. A przed tym zaangażowaniem w służbę dla Pana powinieneś być kwalifikowany, zanim będziesz zaangażowany. Wkrótce, jak zostaniesz Brahma Bhuta, ty jesteś radosny. Jaki jest system radości? To znaczy, on nie rozpacza. My zawsze rozpaczamy nad rzeczami, które straciliśmy. I zawsze pragniemy rzeczy, których nie posiadamy. To jest nasze zajęcie. Tak długo, jak nie otrzymamy, my pragniemy. I kiedy zdobędziemy, wtedy jak utrzymać to? To jest niepokój. I kiedy jest stracone, to jest również niepokój. To jest materialna pozycja. A kiedy dojdziesz do pozycji duchowej, tam nie ma takiej rzeczy. Już więcej nie ma rozpaczy. Nie ma rozpaczy, nie ma pragnień. Brahma Bhuta, Prasanatma. I w tym czasie to jest możliwe widzieć, każdy jest równy, ponieważ on może widzieć. On nie widzi, tutaj jest Amerykanin. On nie widzi, że tutaj jest Hindus. On nie widzi, że tutaj jest Brahmin. On nie widzi, że tutaj jest pies. On widzi, że wszystkie żywe istoty są integralną cząstką Boga. Jest to nazywane Samakh Sarveshu Bhuteshu. Ta równość jest możliwa, kiedy jesteś Brahma Bhuta. Sztucznie Wy stworzyliście te narody zjednoczone. Ale wasza koncepcja jest, ja jestem Hindusem, ja jestem Amerykaninem, ja jestem tym, ja jestem muzułmaninem. Jak to może być? Jak tam może być zjednoczenie? To nie jest możliwe. To nie jest pozycja Brahma Buddha. To jest pozycja prakrita. Utożsamianie się z tym ciałem. Tak długo, jak utożsamia się z tym ciałem, kiedy jesteś w materialnej koncepcji życia, tam nie ma kwestii duchowego zrozumienia, tam nie ma kwestii radości, tam nie ma kwestii wolności od rozpaczy i pragnień, tam nie ma kwestii równości. To jest wszystko fałszywy pokaz. Dlatego tutaj jest objaśnienie. Tutaj nie jest powiedziane, że hinduska religia jest najlepsza, czy chrześcijańska religia jest najlepsza, czy muzułmańska religia jest najlepsza. Nie. Ta religia jest najlepsza, która naucza zwolenników, jak kochać Boga. Jeśli ktoś jest kochankiem Boga, wtedy on kocha każdego, ponieważ on wie, że każdy jest integralną cząstką Boga. Jeśli kochasz swojego ojca, wtedy kochasz swojego brata. A jeśli nie wiesz, kto jest twoim ojcem, wtedy jak ty możesz powiedzieć uniwersalne braterstwo? To wszystko to hipokryzja. On jest obecny w twoim sercu. Ale nadal ma swoje miejsce. Dlaczego nie? To jest Bóg. Ty myślisz w swoich własnych terminach. Ponieważ kiedy ty jesteś w domu, ty nie jesteś wszędzie. Ty myślisz, że Bóg jest taki sam. To jest twoja taka, takie niedoskonałość. Dlaczego porównujesz siebie z Bogiem? To jest taka niedoskonałość. To nie jest filozoficzny punkt. Ty myślisz o Bogu w swoich własnych terminach. Ponieważ ty jesteś niedoskonały. Kiedy siedzisz w swoim domu, ty nie możesz być obecny w moim domu. Dlatego ty myślisz, że Bóg jest czymś takim. Kiedy ty powiedziałeś, że on wstępuje, czy to znaczy, że on schodzi w dół? Tak. On wstępuje. To nie znaczy, że on jest poza swoją siedzibą. To jest Bóg. Czy rozumiesz to? On może ekspandować osobiście w niezliczoną ilość form. Inaczej jak to jest możliwe? Bóg jest usytuowany w sercu każdego? Każdy znaczy w twoim sercu, w moim sercu, w sercu kota, w sercu psa. W sercu każdego jest niezliczona ilość żywych istot. Jak on jest usytuowany wszędzie? On jest wewnątrz tego wszechświata i on jest wewnątrz atomu. To jest Bóg. Swamidzi, tak. Ty przyjąłeś te pytanie od tych młodych osób. Czy łaskawie odpowiesz na wszystkie pytania zadane przez starszych? Co to jest? Brahmananda. On mówi, że wybacz mi, że ty odpowiedziałeś na pytanie od młodych osób, czy łaskawie przyjmiesz jedno pytanie od starszej osoby? No tak. Ty ani nie jesteś stary, ani młody. W twoim wykładzie, Swamiji, jeśli się nie mylę, ty wymieniłeś wiele autorytetów. Zaczynając od Ved, Brahma Sutry, Bhagavad Gita, czy wiedzy z Mahabharaty. Czy ty przyjmujesz, że to wszystko prawda? O tak. Czy to są historie? Tak. Ponieważ to jest dane przez Vyasadevę. Dlatego on jest również autorytetem. Czy my wszyscy słuchaliśmy Ciebie bardzo uważnie? Ramayana. Valmiki Ramayana. To jest również autorytet. My słuchaliśmy Ciebie bardzo uważnie. Nie mam wątpliwości, że słuchacze nauczyli się wiele z tego. Może być praktykowane i pomóc nam w jakiś sposób zrealizować, kim my jesteśmy i zrealizować Boga. Teraz, jeśli Bóg osobiście przyjdzie nauczać każdego w tym świecie, jeśli on nauczy się od Boga bezpośrednio i jest zadowolony, że on się nauczył, wtedy on zrozumiał, on może kilka minut później zapomnieć, co on przyjął, te instrukcje od Boga, i może działać w taki zły sposób, taki poza Bogiem. Śmieszny sposób? Co jest tym śmieszne? Nie. Najpierw się popraw. Co to jest ten taki śmieszny sposób? Jeśli po przyjęciu dobrego wykształcenia ty działasz sprzecznie do tego wykształcenia, co to jest? Co najmniej to jest takie śmieszne. Jeśli przyjmiesz dobre wykształcenie i wtedy działasz sprzecznie do tego wykształcenia. Jeśli ktoś przyjął dobre wykształcenie, on nie może działać sprzecznie. Ja zgadzam się z Tobą, ale to jest, co ja zrozumiałem. Osoba, która ma prawdziwe wykształcenie, on nie może być taki źle działać. Dlaczego mówisz w ten sposób? To może być objaśnione, że to jest takie ten... Nie mów czegokolwiek, co jest sprzeczne. Wykształcenie nie znaczy coś śmiesznego. To znaczy, on nie jest wykształcony. To jest powiedziane, że ktoś, kto otrzymał dobre wykształcenie od nauczyciela, on nie może działać tak źle. Jeśli on działa źle, wtedy nie ma dobrego wykształcenia. Ale jeśli ja dobrze zrozumiałem, ty dobrze nie zrozumiałeś. Mówisz, że osoba, która zdobyła wykształcenie, nadal działa źle. To znaczy, ty nie masz wiedzy, czym jest wykształcenie. Ja objaśnię ci to dobrze, jeśli chcesz. Jeśli nie możesz objaśnić osobiście, wtedy jak mam kontynuować słuchać cię? Jak mam dalej cię słuchać? Jeśli masz minutkę uwagi, ja ci objaśnię. Nie, nie, nie. Jeśli mówisz tak źle, jak mogę cię słuchać? Ty mówisz, że jedna osoba zdobyła wykształcenie i działa źle. To jest, twoje stwierdzenie jest złe. Ja mówię, że jeśli człowiek, który ma dobre wykształcenie...
Nie, nie.
On nie ma dobrego wykształcenia. Ty nie możesz tak mówić. Jeśli on działa źle, to nie ma dobrego wykształcenia. No dobrze, pozwól mi to w inny sposób. W Bhagavad Gita jest tam, że w rozdziale, gdzie Arjuna mówi, usłyszałem wszystkie twoje nauki, wysłuchałem. Teraz zrozumiałem prawdę. Czy nie? Dlatego musisz słuchać i musisz zrozumieć. Wtedy możesz mówić. Inaczej będziesz źle mówił. Nie. Arjuna powiedział, że on wysłuchał Boga osobiście, który mówił do niego, i wtedy on zrozumiał prawdę. I że my wszyscy, jak ty powiedziałeś, tak jak mały palec w ciele, i palec musi służyć ciału. Dlatego musisz udać się do takiej osoby, która słuchała Boga, tak jak Arjuna. Następnego dnia on udał się na bitwę i on usłyszał, że jego syn był zabity. On stracił swoją całą kontrolę. I powiedział, że ja wskoczę w płomienie ognia, że straciłem mojego syna. Czy ten czyn człowieka, który słuchał Boga osobiście, że Bóg osobiście mówił do niego, to jest, co chcę zapytać. Czy masz na myśli Arjuna? Jakie jest twoje stwierdzenie? Czy masz na myśli Arjuna? Tak, Arjuna. Oczywiście z sentymentu. Tak jak teoretycznie rozumiemy. Nadal, kiedy mój syn umiera, ja staję się pod wpływem. To jest tymczasowe. Ale Arjuna, po wysłuchaniu Bhagavad Gita, Krishna dał jemu wolność, że teraz powiedziałem ci wszystko. Teraz cokolwiek chcesz, zrób. Jaka była odpowiedź? Odpowiedź była. Tak. Będę spełniał twoje polecenie. Taka jest konkluzja. Że tymczasowo ty możesz być zaniepokojony w jakichś pewnych okolicznościach, ale twoje czyste przekonanie jest, że powinienem działać zgodnie z wolą Boga. To jest ostateczne. On nie działał przeciw woli Boga. To jest jego zwycięstwo. Tymczasowo, chwilowo, on mógł być zaniepokojony, kiedy jego syn był zabity. To jest inna rzecz. Każdy zostaje. Ale to nie znaczy, że on przestał działać. To jest potrzebne. Jaka była ostateczna konkluzja? On nie opuścił bitwy, ponieważ jego syn Abhimanyu był zabity. Dlatego on odszedł. Nie, ja nie będę walczył. Nie, on tego nie zrobił. On był pod wpływem przez jakiś czas. To jest naturalne. Ale ostatecznie on doszedł do konkluzji i powiedział tak. Moja iluzja teraz odeszła. Będę walczył. To jest właściwa konkluzja. Dziękuję Ci. Swamiji, czy mogę zapytać? Jak mój przyjaciel powiedział o naukach,